Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do współtworzenia naszego programu w rodzinie Radia Maria. Spotykamy się dzisiaj, proszę Państwa, w rodzinie Radia Maria. Jakie sprawy, czym żyjemy, jakie mamy radości, jakie problemy. Proszę Państwa, pierwsza radość to nasza uczelnia. A dlaczego tak? Otóż wiemy, że młodzież to przyszłość. Takie będą Rzeczypospolite, jak i młodzieży chowanie. I dlatego uczelnia z dobrymi fachowcami, dobrymi wykładowcami, a równocześnie znającymi swój przedmiot, ale równocześnie bardzo przyzwoitymi ludźmi. I to jest właśnie, mówię delikatnie, bardzo przyzwoitymi ludźmi. Różnie to jest w Polsce. Proszę Państwa, w Polsce nie była zrobiona lustracja. Jeden z profesorów, znający się akurat na tej problematyce dotyczącej lustracji, powiedział do pewnych profesorów: bądźcie cicho. Bo gdyby zrobiono tu lustrację, to nie jeden kierunek by padł na tym uniwersytecie. Nie zrobiono lustracji. Jakie są konsekwencje, wiemy. Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Proszę Państwa, o naszej uczelni akurat dzisiaj pisze ktoś, młody człowiek, moje pierwsze praktyki. Pisze: 14 lipca bieżącego roku przyjechałem do Torunia, aby złożyć dokumenty na studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Już przy wyjściu z pociągu samo miasto zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Udałem się do dziekanatu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Świętego Józefa. Wszystkie formalności związane ze złożeniem dokumentów udało mi się załatwić bardzo szybko, dlatego spotkałem się z moim bratem Pawłem, który kilka dni wcześniej złożył egzamin magisterski w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo mnie zaskoczyła propozycja brata towarzyszenia w spotkaniu z księdzem kardynałem Zenonem Gorcholewskim. Mój brat miał za zadanie sfilmować spotkanie, ja zaś miałem mu pomóc, na przykład nosząc statyw do kamery. Bez chwili zastanowienia przyjąłem zaproszenie i tak oto, nie będąc jeszcze studentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, odbyłem pierwszą praktykę dziennikarską. Byłem obecny przy wywiadach udzielonych przez księdza kardynała. Miałem swój udział przy filmowaniu jego wizyty, a także udało mi się z nim chwilę porozmawiać. Całe spotkanie trwało kilka godzin. Przez ten czas wraz z gośćmi miałem okazję zobaczyć uczelnię, radio i telewizję. Proszę Państwa, co właśnie ksiądz kardynał Zenon Gorcholewski jest prefektem kongregacji do spraw nauczania katolickiego, szkół katolickich. Jest odpowiedzialny za ponad 1100 uniwersytetów katolickich na świecie i kilkaset tysięcy szkół katolickich. Także to nie jest taka osoba, prawda, pierwsza, lepsza, czy... I ten młody człowiek po maturze mógł rozmawiać z taką osobą. Trzeba powiedzieć, że prefekt kongregacji w Stolicy Apostolskiej to jest trzecia osoba po papieżu. Trzecia osoba w kościele, przepraszam. Pierwszy jest Ojciec Święty, drugi sekretarz stanu i trzeci prefekt. Są oczywiście różne kongregacje. A to jest bardzo wysoka osoba w hierarchii Kościoła katolickiego, proszę Państwa. I właśnie ten młody człowiek miał taką okazję, a myśmy mieli szczęście następny raz gościć księdza kardynała w naszej uczelni. I dalej. Byłem obecny przy wywiadach udzielanych przez księdza kardynała, miałem swój udział przy filmowaniu jego wizyty, a także udało mi się z nim chwilę porozmawiać. Całe spotkanie trwało kilka godzin. Przez ten czas wraz z gośćmi miałem okazję zobaczyć uczelnię, radio i telewizję. Bardzo zaciekawiła mnie szczególnie praca operatora kamery. Nie spodziewałem się, że studenci mają tak łatwy dostęp do bardzo dobrego sprzętu telewizyjnego. Mogą realizować swoje pomysły, kręcić ciekawe reportaże, a następnie montować nagrany materiał według własnego pomysłu. Pracując przy okazji można zwiedzić wcale niemały kawałek świata. Równie ciekawe praktyki są w radiu, na przykład redagowanie serwisów informacyjnych, prezentowanie ich na żywo, na antenie, prowadzenie programów młodzieżowych i wiele innych. Najciekawsze jednak w tej pracy, zarówno w telewizji, jak i w radiu, jest to, że przez cały czas ma się kontakt ze słuchaczem albo z telewidzem. Praca dziennikarza jest bardzo weryfikowana przez odbiorcę. Program telewizyjny, reportaż czy audycja albo kogoś zaciekawi, albo nie. Z jednej strony jest to pewien stres, ale także motywacja, żeby ciągle podnosić swoje kwalifikacje. Taka praca może mieć ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Doświadczyłem, że dotarcie do źródła informacji oraz jej rzetelne przygotowanie może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Obecnie posiadam już pismo informujące o przyjęciu mnie na studia na kierunek politologia. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia studiów na tej uczelni, gdyż oferuje ona najlepsze praktyki, o czym miałem okazję przekonać się osobiście. Tak, proszę Państwa, to jest Piotr. Czym jest dla mnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, pisze Ilona. No mogę to też odczytać, ale a propos jeszcze to coś dodam. A propos pracy, czy będą mieli pracę studenci po tej uczelni? Wszyscy się o to boją. To znaczy nie wszyscy, przepraszam, niektórzy to podnoszą. My nie mamy takich obaw i na ten temat też Państwu zaraz powiem. I to jest radość. Chciałem Państwu powiedzieć o radościach. Czym jest dla mnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej? Najprościej byłoby odpowiedzieć, że to uczelnia, która swoimi kierunkami studiów i niskim czesnym zachęca młodych ludzi do tego, by właśnie tu kontynuowali edukację. Nic bardziej mylnego. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej to przede wszystkim wychowanie, wartości, które pozwalają odróżnić dobro od zła, a także miejsce, które pozwoli ci rozwinąć swoje zainteresowania i pasje. Interesujące kierunki i niskie czesne, o którym wspomniałam, to również ogromny atut, ale nie zapominaj o tym, że miałam ci powiedzieć, co tak naprawdę dała mi ta uczelnia, a dała mi bardzo wiele. Pozwoliła zrozumieć i kultywować wartości ważne dla każdego dobrego człowieka, katolika. Spytasz jak? Przede wszystkim atmosfera uczelni sprawiła, że jestem wierna wartościom wyniesionym z domu. Nie kieruję się populistycznymi hasłami, które mogą prowadzić do samozatracenia. Sam przecież wiesz, w jak trudnych dla młodego człowieka czasach żyjemy. Uczelnia pozwoliła mi na pewnego rodzaju wyciszenie, odnalezienie drogi godnej człowieka. Rzetelne i jasne informacje, które nabyłam na wykładach profesorów mojej uczelni, są moimi złotymi myślami, które noszę w głowie i w sercu. Spytasz teraz o pasję. Jak udawało mi się je rozwijać? Kiedy po raz pierwszy zostałam wybrana do prowadzenia programu młodzieżowego w telewizji Trwam, byłam zachwycona. Opracowywanie tematyki, wystroju studia czy dobór gości zaproszonych do programu. Wspólnie z kolegami z roku pracowaliśmy nad tym, by nasze programy dotykały najważniejszych problemów społecznych, takich jak patriotyzm, narkomania, alkoholizm. Razem dbaliśmy o całą oprawę audiowizualną. Pamiętam jak dziś pierwsze kroki w studiu telewizyjnym, pierwsze wpadki i triumfy. Muszę przyznać, że było warto, marzenie się spełniło. Każdy z moich przyjaciół zaczął rozwijać się w wymarzonej dziedzinie. Mój kolega jest teraz operatorem, koleżanka pisuje do gazety, a przyjaciółka z pokoju akademickiego ma tak doskonały głos, że nie wyobrażam sobie audycji radiowych bez jej udziału. Oczywiście początki nie były łatwe. Na pierwszym roku studiów, zaraz po zajęciach, biegłam do hospicjum, w którym miałam praktyki. To była prawdziwa szkoła życia. Ale pomoc tym ludziom i każdy uśmiech na ich twarzy był najlepszą zapłatą. Po kilku godzinach w hospicjum studiów telewizyjnych, gdzie uczyłam się wszystkiego od początku. Spytasz pewnie, jak wytrzymywałam taki dzień zajęć. Przede wszystkim pomoc i kształtowanie własnej osobowości, a później rozwój swoich pasji, chyba więcej nie muszę tłumaczyć. Co robię teraz? Jestem pracownikiem Biura Prasowego Prawa i Sprawiedliwości. Na praktyki do Sejmu trafiłam dzięki dobrym wynikom w nauce. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie. Poznałam pracę posłów, dziennikarzy i osób związanych z mediami. Po odbyciu praktyk zaproponowano mi pracę. Chyba musiałam się sprawdzić, mówiąc mało skromnie. Teraz zaczynam studia magisterskie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mieszkam w Warszawie i pracuję w Sejmie. I tak całe moje życie obraca się wokół ludzi pracowitych i otwartych. A ja nadal jestem dziewczyną z prowincji, wierną swoim przekonaniom. Ilona Klejnowska. Bardzo dziękuję i gratuluję. Gratuluję pani Ilono i Piotrze za te wasze wypowiedzi dzisiaj w naszym dzienniku. Proszę państwa, i to cieszy, proszę państwa, i to cieszy. Chciałem się z państwem podzielić taką radością. Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Proszę państwa, tak się zdarza, że nasi ludzie idą gdzieś, na przykład zdarza się mi tak, że pracują w telewizji Trwam, a później odchodzą do innej telewizji, idą gdzieś, mają jakieś racje swoje. I proszę państwa, co ciekawe, niedawno w tych dniach rozmawiałem z kimś też z telewizji. Mówi tak, zatelefonowałem gdzieś tam i mówi tak, powiedziałem, tyle wygadujesz na tego ojca Rydzyka, na Radio Maria, na telewizję Trwam, a bierzesz ludzi stamtąd. On mówi tak, i wezmę każdego, bo oni się nie upijają, bo oni robią dobre materiały, bo oni nie są chamscy, bo oni są kulturalni, bo oni nie przeklinają, bo na nich można liczyć. Proszę państwa, proszę, wszędzie potrzeba ludzi solidnych, wszędzie. I nie miejcie kompleksów z tego powodu, że jesteście Polakami i katolikami, że ludźmi z pewną godnością, z pewną klasą trzeba równać w górę, nie w dół. I gratuluję tym wszystkim, i studentom, i tym, którzy tak prowadzą młodzież, rodzicom. Proszę państwa, mówię wam o tym, bo to są już ostatnie dni też. Jest walka o studenta, bo jest niż. Bo, proszę państwa, tak, no jest niż, jeżeli chodzi o ten ten tą grupę ludzi, którzy teraz powinni studiować. To jest, wpadliśmy w niż. Jest ich mniej. I odczuwają to wszystkie uczelnie. Poza tym bardzo dużo młodych ludzi wyjechało z Polski. Poza tym duży procent, no niestety, na skutek takiego nauczania, takiej edukacji, no między innymi z tego powodu nie zdało matury. Bardzo duży procent. Zawsze zdarzy się, że ktoś nie zda matury z różnych racji. Może po prostu brak szczęścia też, ale to jest też jakiś znak i alarm. Proszę państwa, tak, dlatego tym bardziej pomyślcie, jeżeli myślicie, jeżeli kochacie Pana Boga, jeżeli kochacie swoją rodzinę, jeżeli kochacie swoje dzieci, myślicie o ich przyszłości dobrze. Jeżeli kochasz ojczyznę i chcesz dla niej dobrze, to wybieraj dobrych profesorów. Wybieraj ludzi bardzo kompetentnych i bardzo prawych. Nie jakichś agentów na uczelniach, nawet renomowanych, wydawało się. Słyszałem, że pani minister na przykład teraz tak robi, że na pewne renomowane kierunki jeszcze dopłaca studentowi 1000 złotych, żeby tylko poszedł. Nie komentuję tego. Dla mnie tylko tak, o jakich kolegów to chodzi? Prawda? Cóż to za renomowane? Jacy to koledzy? Znowu, że jakaś, patrząc na to wszystko, co dzieje się, to widzę, że to są koledzy i kolesie. Przepraszam, ale tak mówię, tak jak to widać. Jak można to zobaczyć, proszę państwa. Patrzcie, bardzo mocno polecał państwu właśnie nie tylko dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność kultura medialna, nie tylko to, owszem, bo potrzeba bardzo wielu dziennikarzy, ludzi prawych. Tak jak powiedział ten ktoś z telewizji, tych przyjmę wszystkich, wszystkich stamtąd. A był taki, przeciwnik, bo oni się nie upijają, bo oni są kulturalni, bo oni robią dobre materiały, na nich można liczyć. Proszę Państwa, dziennikarz to jest sługa prawdy. Teraz obserwujemy rzeczywistość i pytajmy się, czy wszyscy są ci, którzy występują w radiach, w telewizjach, czy to są słudzy prawdy, czy może jacyś manipulanci, najemnicy. Ksiądz biskup Adam Lepa właśnie tak rozróżnia. Dziennikarz, sługa prawdy i drugi najemnik. Proszę Państwa, Polska potrzebuje ludzi prawdy. Polska potrzebuje ludzi prawdy. Na pewno nam zależy na ojczyźnie. Widzimy, w którym kierunku to wszystko zmierza. Tym bardziej trzeba ludzi prawdy. Ludzi, którzy będą w prawdzie kształtować ojczyznę. Ludzi. Bo zniszczyć można bardzo szybko. Ale budować społeczeństwo, naród trzeba bardzo długo. I stąd dziennikarz, media będą się rozwijały, coraz więcej będzie tych różnych stacji, różne telewizje mobilne, internety i tak dalej. To będzie się powiększało. I tu potrzeba wielu ludzi. Dlatego dobrzy dziennikarze, ludzie, młodzież, która chce piękne życie swoje uczynić. Niektórzy boją się w naszej uczelni, boją się niektórzy, że tak usłyszałem niedawno, tak w nocy, wracam z transmisji i widzę dwóch młodych ludzi przy klasztorze. Mówię, a ty co? I mówi jeden, że złożyłem papier. Nie wiedziałem, nie zorientowałem się od razu, o co tu chodzi. I mówi, postanowiłem teraz, ale tak się bałem, bo myślałem, czy mogę zachować moje poglądy, czy będą mnie zmuszali do zmiany poglądów. Nie można nikogo zmuszać. To jest wbrew miłości bliźniego. To jest wbrew wolności. Wbrew wolności. Pan Jezus mówi, jak go zapytali, co mam robić, żeby być doskonałym. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, pójdź za mną. Przyjdź, naśladuj mnie. Pan Jezus powiedział, jeśli chcesz, możesz być zbawiony. Pan Jezus nie mówi, że musisz być zbawiony. Chociaż oddaje za nas życie swoje, Boży Syn. Zobaczcie, jeśli chcesz. Tak samo tutaj. My nie możemy mówić, musisz. My możemy pytać się, jak chcesz się rozwijać? W którym kierunku chcesz iść? Wybierasz. Jesteś wolny, ale nie ma wolności bez odpowiedzialności. Poniesiesz konsekwencje za wszystko. Za dobro i za zło. Wybieraj. Kładę przed tobą życie i śmierć. Wybieraj. Wybieraj. Wybieraj miłość albo nienawiść, pokój albo wojnę. Wybieraj. Ty kształtujesz. Proszę Państwa, tu potrzeba bardzo wielu ludzi, właśnie dziennikarzy. Potrzeba politologów. Rozróżnijmy, nie politruków, bo tacy byli. Tak nawet, proszę Państwa, moi przyjaciele w Niemczech, niektórzy boją się politologii. Mówią, politologia to są... I to Niemcy boją się tego. Po prostu jest to jakieś skażenie. Potrzeba politologów. Politologię, polis to jest lud i logos, nauka. Tak, ta mądrość, służenie ludowi, służenie ludziom, służba, roztropna służba. Potrzeba właśnie takich ludzi, stąd politologia, specjalności u nas, polityka społeczna. Co tu jest? Zabezpieczenie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. I dzieci, i młodzież, i dorośli, i zdrowi, i chorzy, i praca człowieka, i jego radość, i choroba, wszystko, zabezpieczyć całego człowieka. Potrzeba, stąd jest polityka społeczna. Inna specjalność, polityka międzynarodowa. Jak rozumieć te relacje międzynarodowe i tak dalej. I to jest na politologii. Inną specjalnością jest u nas kulturoznawstwo. I tutaj turystyka kulturowa. Iluż potrzeba porządnych przewodników. Przewodników wycieczek, przewodników organizatorów odpoczynków, czasów, pielgrzymek. Kultura audiowizualna, taka specjalność. Albo nowość, kształcenie w języku angielskim na odległość. Proszę Państwa, w oparciu o najlepsze wzorce, najlepsze, na wielkie księgi, w oparciu o właśnie poznawanie kultury zachodnioeuropejskiej. A kultura zachodnioeuropejska z czego wyrosła, na czym się opiera i tak dalej. Także to jest też bardzo ważne. Nazwa przedmiotu w tej uczelni i w tej nie znaczy, że będzie ta sama zawartość. Jeszcze jest ważne, kto uczy. Kto uczy. Ten sam przedmiot. No wystarczy historia. Zależy, który nauczyciel, jak przekaże. To samo inne studia inżynierskie, informatyka. Specjalności techniki multimedialne, grafika komputerowa. Proszę Państwa, zwróćcie na to uwagę. Mówię Wam wszystkim o tych wielkich radościach, ale liczymy na współpracę z Wami. Na to, że właśnie pokażecie młodym ludziom to, co jest dobre. Do rodziców mówimy, do nauczycieli, do profesorów, do dziadków, do rodziny i tak dalej. Studia uzupełniające, magisterskie, 4 semestry, politologia i tak tu będzie, to są specjalności polityka społeczno-ekonomiczna i komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Może być politologiem i dziennikarzem. I to jedno o drugie zahacza. Trzeba to wiedzieć. Studia podyplomowe. Bardzo ważne. Zasady wykorzystania funduszy unijnych. Tych funduszy mamy coś ponad 40 miliardów powinniśmy mieć. Przy tym rządzie to tak wygląda na to, że nawet 30% z tego nie wykorzystamy, bo no jest jakieś takie działanie anty. Nie wiem, dlaczego wyciągajcie Państwo sami wnioski, dlaczego anty. Jeżeli ja dowiaduję się, że na przykład na południu Polski odebrali 500 milionów euro Podkarpaciu, a to miały być pieniądze na zbiorniki retencyjne, na zapory wodne, żeby nie było, żeby zrobić coś, żeby nie było tych powodzi tam. Tych skutków powodzi. Odebrano te środki. Komu dadzą je? Komu je dadzą? Miało być 1300 kilometrów autostrad mieli zrobić. I tak dalej. To wszystko szkoda o tym mówić. Trzeba umieć wyciągnąć te pieniądze. To jest patriotyczny obowiązek. To nie jest żadna łaska, że dadzą pieniądze. To są pieniądze, które Polacy wpłacili tam. Kiedyś Polacy dawali w Związkowi Radzieckiemu. W tamtą stronę szło. Z tej strony są jakieś przepisy, że można wyciągnąć tyle. Kiedyś najwięcej wyciągnęli ponad 80% Hiszpanie z tego, co im przypadało. Te 100% nie dali rady, tylko ponad 80%. Najmniej, bo 40% Grecy. Polacy nawet 30 nie wyciągną, bo to jest, ja widzę, tu jest działanie na szkodę, celowe, jak to działanie na szkodę. Gdziekolwiek popatrzy się, to jest dramat, moglibyśmy o tym jeszcze mówić. Później, proszę Państwa, są jeszcze, jest dziennikarstwo, dwusemestrowe studia podyplomowe dziennikarstwo, retoryka i komunikacja społeczna. To jest bardzo ważne dla wszystkich, którzy kontaktują się z innymi, którzy chcą mieć dobry kontakt z ludźmi, z grupami i dla polityków, i dla nauczycieli, i dla księży, i dla tych, którzy pracują w jakichś urzędach, kontaktują się z innymi. Właśnie retoryka i komunikacja społeczna to jest dwusemestralne, jeden rok, podyplomowe. Relacje międzynarodowe i dyplomacja. Proszę Państwa, boją się może ludzie na to przyjść, bo akurat nawet naszych ludzi mieli jechać na placówki już i po naszych studiach i oczywiście ta ekipa zablokowała to wszystko też. Już było wszystko pozałatwiane i tak dalej. No cóż zrobić, ale to partie są czasowe, a naród trwa i trzeba służyć narodowi. Nie bójmy się tego. trzeba budować. My mamy szansę robienia wiele. Bierzmy przykład z najlepszych Polaków w najtrudniejszych czasach ojczyzny. Trzeba ojczyźnie dać wszystko. Po Panu Bogu pierwsza miłość ojczyzna, naród. Proszę Państwa, jest jeszcze grafika komputerowa i techniki multimedialne, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza i 3-semestralne zastosowanie informatyki w dydaktyce. Dlaczego to mówię? To jest w naszym dzienniku. Proszę Państwa, mówcie jedni drugim, rodzice, nauczyciele i tak dalej. Mówcie o tym. Państwo pytajcie, zaglądnijcie na stronę internetową wskasim.edu.pl wskasim.edu.pl. Proszę Państwa, tam informacje, poza tym na uczelni od godziny 8 do 16. Pytajcie Państwo numer telefonu 056 z Polski, 056, bo to Toruń, i 610-71-20. 610-71-20, taki telefon. Proszę Państwa, to tyle. To jest ta pierwsza radość. A teraz, proszę Państwa, piosenka dostałem od Pana, który jest w kole przyjaciół Radia Maria, tak przynajmniej powiedział mi. Przyjechał tutaj na spotkanie przyjaciół Radia Maria. Ostatnio było 230 ludzi z kół zbiór Radia Maria. I tak, a tyle mieliśmy nadziei. Proszę Państwa, cieszymy się każdym sukcesem Waszym, każdą twórczością. I posłuchajmy. Śpiewa, gra twórca tej piosenki, pan Ireneusz Ramus z Łodzi. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół Radia Maria wszędzie i wszystkich tych, którzy trudzą się dla tego dzieła ewangelizacji, dla jednoczenia wszystkich Polaków przy prawdzie, przy poznawaniu prawdy. Szukamy poznania prawdy. Za chwileczkę dalej rozmawiamy.
Ojcze, trzy razy już bez Ciebie słońce glob ziemski okrążyło. Pewnie szczęśliwy jesteś w niebie. U nas niewiele się zmieniło. O władzę kłócą się jak dawniej. Przeróżni ważni politycy, a ludziom biedniej jest i smutniej, i strach się strzelić na ulicy. A tyle mieliśmy nadziei, planowaliśmy serce nowe. Wokół Twej trumny zjednoczeni, w tamte pamiętne dni kwietniowe. A tyle mieliśmy nadziei, planowaliśmy serce nowe. Wokół Twej trumny zjednoczeni, tamte pamiętne dni kwietniowe. Często w pięść drogą się zwijają ojcowskie duże, silne dłonie. Rodzinie ból i przemoc niosą, miłość na dnie kieliszka tonie. Młodzi zaś snują się bez celu, szukając szczęścia, gdzie się da. Szkoda, że jedni aż tak wielu tych MP3 mniej J2, a tyle mieliśmy nadziei. Nalaliśmy serce nowe wokół twej trumny zjednoczeni. W tamte pamiętne dni kwietniowe, a tyle mieliśmy nadziei. Nalaliśmy serce nowe wokół twej trumny zjednoczeni. W tamte pamiętne dni kwietniowe prosimy, Ojcze, spójrz raz jeszcze na twą ojczystą polską ziemię i zbudź anielską naszą duszę, która w czerwie w robacznym drzewie. I uproś Boga, aby zechciał na nasze domy i miłice, jak kiedyś ducha swego zesłać, co zmieni ziemi tej oblicze. A tyle mieliśmy nadziei. Planowaliśmy serce nowe wokół twej trumny zjednoczeni. W tamte pamiętne dni kwietniowe, a tyle mieliśmy nadziei. Planowaliśmy serce nowe wokół twej trumny zjednoczeni. W tamte pamiętne dni kwietniowe.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, do rodziny Radia Maryja, między innymi te słowa.
Przede wszystkim dziękuję Wam za modlitwy, za nieustanny różaniec odmawiany w intencji papieża. Wasze radio, Radio Maryja, istnieje już 3 lata i widać, jak stopniowo dojrzewa do zadań, które postawili sobie na początku jego organizatorzy. Cieszy mnie to, że posiada ono tak wielu słuchaczy w Polsce, a także poza jej granicami. Z uznaniem wypada podkreślić bezinteresowną współpracę wielu osób świeckich i duchownych zaangażowanych na terenie całej Polski.
Rozmawiamy. Akurat nie wiem, czy mnie słychać. Halo? No, o, rozłączyło nas. Przepraszam bardzo, rozłączyło nas. To muszę teraz jeszcze raz spróbować. Proszę Państwa, po prostu chciałbym połączyć się z panem ministrem w rządzie, pana Jarosława Kaczyńskiego i nie tylko, ministrem ochrony środowiska, panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko. W związku z tym, bo może wielu się ucieszyło, bo następną radość trzeba było też powiedzieć, jakie radości mamy, że wreszcie jakieś tam środki na studia, które były zgodnie z umową, studia bardzo drogie, to jest polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, podyplomowe. I tu właśnie znowuż fundusz nie wywiązywał się z umowy i dzisiaj usłyszałem w wiadomościach, podobno rzecznik funduszu mówił, że to odblokowują i tak dalej. Na ten temat chciałbym też porozmawiać z panem ministrem w poprzednim rządzie i specjalistą właśnie od tych spraw, panem profesorem Janem Szyszko i posłem na Sejm oczywiście. Udało mi się połączyć z panem ministrem Janem Szyszko w poprzednim rządzie, obecnie panem posłem, a równocześnie profesorem, doktorem habilitowanym, specjalistą od właśnie środowiska i ochrony środowiska, od tych, z tej dziedziny, można powiedzieć, przyrodniczej dziedziny. Panie ministrze, Czy należy się cieszyć z tego powodu, bo chciałbym dzisiaj o paru radościach powiedzieć słuchaczom Radia Maryja. Mówiłem o uczelni, to jest wielka radość. Te wszystkie wypowiedzi ludzi, to co studenci mówią też. W każdym razie to co usłyszałem, nie wiem czy pan słyszał, co usłyszałem jak w telewizji, bo mówią czy pracę znajdą. Czy pracę znajdą nasi studenci, bo boją się niektórzy takiego stygmatyzowania. Mówią, ty tam się uczysz i tak dalej. I dałem przykład z telewizji. W telewizji ludzie, którzy są przeciwnikami naszymi, bym powiedział, wygadują na nas, na Radio Maryja, na telewizję Trwam, ale mówią, ty, i wprost tak powiedział, tych od Rydzyka wszystkich przyjmę. Jedni z TVN-u powiedzieli w pewnym miejscu, nie będę mówił gdzie, rozszerzę budynki, rozbuduję, ale wszystkich ich przyjmę. Tak. To znaczy, ja nie mówię, że mają tam iść, tylko mówię, dlaczego, jaka motywacja tych ludzi, bo oni nie piją, bo oni są po prostu uczciwi, bo oni są kulturalni i oni dobrze robią to, co mają zrobić.
Tak.
Prawda? Czyli są fachowcami. A więc osobowość jakaś taka bardziej ludzka, kulturalna i to. Także w każdym razie ja mówię, proszę zobaczyć, nawet przeciwnicy chcą naszych ludzi, a co dopiero patrzeć, jeżeli patrzymy na ojczyznę jako nasz dom, naszą matkę, to jak powinniśmy o nią dbać? Jak o tą ojczyznę dbali i w czasie zaborów, i w czasie okupacji, i w czasie komunizmu? Ilu było porządnych ludzi, którzy przekazywali nam najpiękniejsze wartości, prawda? Również miłość do ojczyzny. Uczyli uczciwości, solidności, kompetencji. Jak Polacy daleko się dostawali, jak są cenieni w świecie i tak dalej. Tym bardziej, jeżeli nam tak zależy, to powinniśmy wybierać dobrych profesorów, dobre uczelnie, ludzi, profesorów kompetentnych, ale to jeszcze nie jest wszystko, że jest ktoś dobry w swoim zawodzie. To jeszcze musi być osobowość, żeby wpływał dobrze na tego drugiego człowieka, bo to jest wychowanie. Prawda? To nie jest tak jakoś tak. I panie ministrze, czy to, że dzisiaj usłyszałem w wiadomościach, w dzienniku telewizji Trwam, że rzecznik prasowy, no jak to się nazywa, funduszu, Narodowego Funduszu chyba Ochrony Środowiska, mówił, że odblokowują te pieniądze i że będą przekazane te pieniądze na te studia. Pan minister pamięta te studia, polityka ochrony środowiska, jak to jest ważne, dlaczego to jest ważne, kompensacja przyrodnicza. To jest w ogóle nowy zawód, myślę, że również w związku z Unią Europejską też.
Tak. Prawda? Tutaj no, wiadomość jest pocieszająca, a mianowicie no, mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również ministerstwo, no, w końcu doszło do wniosku, że nie wolno łamać prawa. Ale tutaj, znając podejście obecnych władz Platformy Obywatelskiej do spraw edukacji, która tak jest niezwykle ważna, ja bym, proszę ojca i szanowni radiosłuchacze, jednak poczekał do momentu, kiedy rzeczywiście pieniądze wpłyną do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ja boję się tutaj, że będzie się nadal szukało pewnych no, możliwości przeciągania procedury zwrotu należnych pieniędzy szkole w Toruniu. Chciałbym się mylić, ale i chciałbym się również cieszyć bardzo mocno, ale raczej prosiłbym o to, żeby poczekać do momentu, kiedy pierwsze pieniądze wpłyną. Jeżeli chodzi o sam kierunek, myślę, że jest sytuacja podobna jak ze sprawami medialnymi. Ten kierunek jest niezwykle potrzebny. Na ten kierunek będzie zapotrzebowanie na specjalistów po tym kierunku zarówno w Polsce, i zaraz postaram się powiedzieć dlaczego, jak również w państwach Unii Europejskiej. I myślę, że ten pomysł, który zaowocował no, utworzeniem tego kierunku w Wyższej Szkole w Toruniu, no, zaniepokoił w pewnym sensie decydentów obecnych. Boją się, że rzeczywiście zaczną to realizować ludzie, o których ksiądz dyrektor mówił, a którzy są uczciwi, którzy są porządni, którzy są rzetelni, którzy dbają o interes kraju, jak również o dobre imię Polski poza granicami. Tutaj nie wiem, ale to jest taka jakaś dziwna sytuacja, że w Polakach, a szczególnie w okresie ostatnim, stara się wyrobić albo tworzyć taki mit kompleksów, że Polacy są gorsi, że nie potrafimy zarządzać, że nie potrafimy wykorzystywać, że nie potrafimy sami, powiedzmy, kreować swojej przyszłości, a jest prawdę powiedziawszy zupełnie odwrotnie. Ja ciągle podaję Polskę jako przykład, gdzie Zachód może się uczyć od nas, a między innymi może się uczyć od nas tego, w jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze, niszcząc ich, a te zasoby przyrodnicze są podstawą dalszego rozwoju gospodarczego. I tutaj powracając do kierunku polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze, na czym cała sprawa polega? Nawet w tym obecnie obowiązującym prawie w Polsce, więc prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, czy też sprawy związane z ocenami oddziaływania na środowisko, wymagane jest jak gdyby tego rodzaju podejście, że wraz z rozwojem gospodarczym musimy coś budować, musimy budować linie kolejowe, musimy naprawiać te linie, musimy pobudować infrastrukturę drogową, autostrady, drogi szybkiego ruchu, musimy w końcu budować swoje domy. Tak czy inaczej zawsze w jakiś sposób ingerujemy w te kłady środowiskowe, czyli na przykład, będę mówił to niezwykle prosto, no zmniejsza się powierzchnia lasów, w związku z tym kompensacja polega na tym, że tą powierzchnię lasów, czyli ten sam las, odtwarzamy w tym miejscu, gdzie go do tej pory nie było, a być może będziemy go odtwarzali w tym miejscu, gdzie swoją poprzednią działalnością gospodarczą, na przykład ze względu na wydobywanie węgla, no, budowaliśmy hałdy. Więc te hałdy można zalesiać. Czyli w jednym miejscu można zmniejszyć tą lesistość, a w drugim miejscu można ją powiększyć. I to jest taka, podstawowa zasada kompensacji. Ale jest jeszcze niezwykle inna ważna sprawa, która jest wpisana w nasze dziedzictwo kulturowe, bo to, żeśmy rzeczywiście nauczyli się robić poprzednio, mimo że to nie było nazywane kompensacjami, a mianowicie coś takiego, że cały szereg gatunków, między innymi ptaków drapieżnych, ale nie tylko naszych, na przykład bocianów, wymaga jednak pewnej przestrzeni. I o ile zabierzemy miejsce gniazdowania, na przykład bociana, w jakimś miejscu, no to ten bocian oczywiście zniknie z tego terenu. W związku z tym możemy postawić wieżę pod gniazdo w drugim miejscu i ten bocian się przeniesie w drugie miejsce. Czyli możemy wyremontować dom, ale równocześnie bocian nam nie zginie. Czyli skompensujemy tą stratę tego gniazda na naszym dachu poprzez postawienie platformy tuż obok i ten bocian nadal będzie funkcjonował. To samo, powiedzmy, patrzymy, gdzie on żeruje i to miejsce żerowania, powiedzmy, że jest to łąka, że jest to jakieś pole, no jest nam potrzebne pod pobudowanie domu. W takim razie otwórzmy mu miejsce żerowania gdzie indziej, nadal ten bocian będzie występował. To są działania kompensacyjne. I tutaj chciałem powiedzieć również, że Polska to jest ten kraj, który posiada te zasoby przyrodnicze, czyli cały czas żeśmy użytkowali te zasoby przyrodnicze, a nie straciliśmy ani jednego z występujących gatunków, a gatunki są miarą stanu środowiska, więc nasz stan środowiska jest wyśmienity. Gdzie jest pole do popisu w Polsce? Polska to jest kraj, który musi się teraz burzliwie rozwijać. Mamy szansę otrzymać pewną ilość pieniędzy z Unii Europejskiej. Te pieniądze musimy ściągnąć do Polski. Nasza polityka powinna polegać na tym, żebyśmy jak najwięcej tych pieniędzy ściągnęli do Polski, żeby nie zaprzepaścić tej szansy. Pamiętając o tym, że ci, co nam je obiecali, równocześnie będą starali się wykorzystać wszelkie kruczki ku temu, żeby nam ich nie dać. To jest normalna sprawa i z tego sobie zdawać sobie sprawę trzeba. Ale gdy dojdziesz do inwestycji, dojdzie do tej budowy drogi, do zmiany jakiejś infrastrukturalnej, to trzeba skompensować te straty środowiskowe, które powstaną na skutek tej inwestycji. I ten kierunek polityka ochrony środowiska i kompensacje przyrodnicze właśnie uczy tych absolwentów, w jaki sposób postępować, w jaki sposób ocenić zagrożenia i jak rekompensować te zagrożenia w ramach budowania inwestycji. Ale jest jeszcze druga strona, a mianowicie państwa wysoko rozwinięte, nazwijmy to starej piętnastki, większość z nich wraz z rozwojem gospodarczym, popełniła ogromną ilość błędów, czyli bardzo dużo błędów, nie respektując praw przyrodniczych. Nie dlatego, że chciano, tylko dlatego, że tego nie wiedziano. I w tej chwili w wielu tych rejonach nastąpił lawinowy zanik gatunków i ten sieć Natura 2000 jest odpowiedzią na to, że już zauważono, że dalej tak się rozwijać nie można, w związku z tym chrońmy co możemy, twórzmy sieć Natura 2000 i równocześnie odbudowujmy wszędzie co, gdzie jest możliwe, żeby z powrotem te gatunki wróciły. I tu Polacy powinni być właśnie tą elitą, która powinna zacząć pracować w państwach, nazwijmy to wysoko rozwiniętych, po to, żeby im odtwarzać te zasoby przyrodnicze. Ale również i Polska, i domeną Polski powinno być kształcenie ludzi, zarówno w Polsce dla kompensacji przyrodniczej, jak i ludzi z zagranicy dla kompensacji przyrodniczej. I oczywiście za to powinniśmy pobierać odpowiedni ekwiwalent, dlatego że nauka musi kosztować. a za naukę naprawdę powinno się pobierać solidne pieniądze. Więc ja chciałem serdecznie pogratulować właśnie Wyższej Szkole w Toruniu za to, że uruchomiła ten kierunek. Jest to kierunek niezwykle ważny. Muszę powiedzieć, że dumny jestem z tego i za to serdecznie dziękuję, że również mam parę godzin wykładu, gdzie mogę się podzielić swoimi wiadomościami i gdzie mogę przekazać te wiadomości, które właśnie dotyczą spraw związanych z inżynierią ekologiczną i w tym zakresie pracuję około już 20 lat na stałych powierzchniach badawczych sztucznie. Cieszy mnie również to, że studenci tego kierunku mogą uczestniczyć w zajęciach terenowych właśnie na powierzchniach badawczych, gdzie mogą zobaczyć te rezultaty działań inżynierii ekologicznej od kilkudziesięciu lat. Także z tego powodu jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Natomiast powracając do pierwszej sprawy, proszę ojca dyrektora, jak również radiosłuchaczy, chciałem powiedzieć, że poczekajmy, jaki będzie efekt. Ja wolałbym być tutaj bardzo ostrożny, a o ile Narodowy Fundusz podjął taką decyzję, jest to prawda, no to chciałem mu po prostu podziękować i powiedzieć, że nareszcie najwyższy czas, aby naprawić błędy.
No właśnie, panie ministrze, naprawić błędy, to znaczy ileś miesięcy temu powinny te pieniądze przyjść, czyli powinny być też odsetki.
Ja myślę tak.
Przepraszam, że tak, ale ktoś za to powinien zapłacić normalnie.
To jest bardzo poważna sprawa, dlatego, że
bo myśmy ponieśli straty. Uczelnia poniosła straty i my nie możemy z pieniędzy ludzi, którzy dają na czesne, akurat te straty kogoś niekompetentnego czy złośliwego płacić.
Całkowicie zgadzam się z tym i to jest niegospodarność w sensie zarządzania pieniędzmi jednak państwowymi, jednak należącymi no, w pewnym sensie do budżetu i za to osoby powinny ponieść odpowiedzialność i ku temu są odpowiednie procedury. W ten sam sposób zresztą prosiłem i zresztą sugerowałem coś takiego, mianowicie odnośnie geotermii, gdzie według mnie zupełnie bezprawnie zerwano umowę. Powinno tą sprawę oddać się jednak do organów, no, do sądu, po to, żeby wygrać i aby winni ponieśli określoną odpowiedzialność. No nie może być bezprawia w Polsce.
Tak, no i sądy powinny być jeszcze takie no, prawdziwe. To jest jeszcze nie powinny służyć politykom czy jakimś prawda, grupom interesów i sędziowie, no ale to wszędzie tak było, już ewangeliczny sędzia był uczciwy i nieuczciwy. Tak. No właśnie pan minister dotknął sprawy, no najpierw uczelnia, pan minister dotknął to właśnie, że dziennikarstwo jest ważne, ale a co pan myśli właśnie o politologii, o politykach? Pan jest politykiem równocześnie. Bardzo wielu ludzi boi się polityki i myśli, że politycy to są umoczeni, że to jest brudna sprawa i tak dalej. Niektórzy nawet mówią, no my się nie interesujemy polityką. My wtedy mówimy, jeżeli ty się nie interesujesz polityką, to polityka zainteresuje się tobą, prawda? I co to jest polityka? Polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. Politikon, hoantropos politikon zon, już mówił Augustyn Święty, Arystoteles, przepraszam, Arystoteles przed Augustynem, to Augustyn dzisiaj imieniny Augustyna, pozdrawiam siostrę Augustynę również w Częstochowie bardzo gorąco. Tak. I otóż to mówił właśnie Arystoteles, którego później przyjął Augustyn. Mówił hoantropos politikon zon. Człowiek jest istotą społeczną. Polityka to nic innego jak interesować się i pomagać społeczności, społeczeństwu, narodowi. I tutaj trzeba dobrych polityków, ludzi oddanych. My nie możemy patrzeć na korupcję. Jan Paweł II w dokumencie Christi Fidelis Laici wyraźnie mówi, że obowiązkiem świeckich jest wchodzić w politykę, interesować się polityką, wchodzić w partię, nawet gdyby gdzieś tam była korupcja, wchodzić po to, żeby naprawiać, żeby było dobrze, żeby służyć ludziom. I właśnie tutaj u nas jest właśnie polityka społeczna, polityka międzynarodowa, inne podyplomowe dyplomacje, relacje międzynarodowe. Ale panie profesorze, jeszcze jedno i panie ministrze, dotknął pan sprawy geotermii. Mnie się wydaje, że to jest też bardzo radosna sprawa. Nie wiem, jak my sobie z tym poradzimy, bo ten pierwszy odwiert, on ma kosztować ponad 28 milionów złotych. I to miał być odwiert badawczo, jak się ktoś nazywało, badawczo-naukowy, prawda? I dlatego taki drogi jest, bo te badania są potwornie drogie, niezależnie od tych rur. Tak, drugi odwiert by kosztował podobno już 7 czy 8 milionów. To byłoby coś innego. I czy my damy radę? Ten rząd nam będzie utrudniał. No, już nam powiedzieli, że nie wolno robić żadnej składki, nawoływać do składki. Także nie nawołujemy, ale można fundacji pomagać. Każdy, zawsze każdej fundacji można pomagać i my nie będziemy się wzbraniać, będziemy się cieszyć tym. No ale panie ministrze, zaczynamy to. Będziemy to robić. Co pan o tym myśli?
Ja bym powiedział, że...
To, co powiedzieliśmy już, na Jasnej Górze.
Ten rząd już utrudnił. Zrobił wszystko, co mógł, żeby utrudnić, mimo że działa przeciwko interesowi swojemu, tak prawdę powiedziawszy, bo to jest odwiert badawczy, a wyniki z tego otworu będą przecież przekazane Ministerstwu Środowiska, więc będą służyły całemu narodowi. Więc rząd już zrobił wszystko, co mógł, żeby utrudnić tę inwestycję. Natomiast w tej chwili ja ciągle jestem święcie przekonany, że jednak, proszę ojca i szanowni radiosłuchacze, że podołamy temu pierwszemu wyzwaniu, że zbierzemy te 27 milionów złotych po to, żeby pokazać, że geotermia...
No ale nam nie wolno bez zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Ja myślę, że taką zgodę, o ile jest taka konieczność, ja tutaj, a tu nie jestem chyba przekonany co do tego, czy taka konieczność jest, o ile taka konieczność jest, to minister, myślę, że minister taką zgodę wyda bardzo szybko i na pewno nie będzie przeciwko temu protestował, bo nie może minister protestować przeciwko stymulacji rozwoju odnawialnych źródeł energii, tak niezwykle potrzebnych dla państwa, tak niezwykle potrzebnych dla kraju i dla kraju, który ma zobowiązania w stosunku do odnawialnych źródeł energii w ramach Unii Europejskiej. Więc nie przypuszczam, żeby tutaj minister protestował przeciwko temu. Natomiast również jestem święcie przekonany, że ten otwór na pewno powstanie, dlatego że z tego co wiem, to jednak Fundacja Lux Veritatis ma zgodę i ma koncesję i ta koncesja musi być realizowana i będzie realizowana na pewno do końca 2010 roku.
No właśnie, jeżeli tego nie zrobimy, no to po prostu stracimy koncesję. Ktoś inny wykorzysta. Wiem, że
ja myślę,
za tymi sprawami...
Że tutaj jest chyba główny cel ku temu, aby rzeczywiście przeciągać całą procedurę po to, żeby Fundacja Lux Veritatis nie wykonała tego otworu, po to, aby ta koncesja przepadła, aby tą koncesję oddać prawdopodobnie komu innemu, a z tego co wiem, tymi koncesjami jest zainteresowany kapitał międzynarodowy, mówiąc delikatnie, kapitał niepolski.
No, ja obserwuję, jak w Niemczech to się rozwija bardzo mocno. Bardzo mocno ta właśnie energia odnawialna, geotermia. Tak samo, panie ministrze, sprawy tych, jak to się nazywa, to nie kumulatory, chodzi o wodę, prawda, takie szkła na dachach.
Tak.
To tego jest pełno w Niemczech i również na energię elektryczną.
Tak. To jest,
słyszałem to już od posłów z Unii Europejskiej, że Niemcy wykupują w Afryce ogromne tereny, żeby właśnie te kolektory energii elektrycznej tam zakładać i energię przesyłać to będzie przesył przecież bardzo drogi, aż do Niemiec, bo tak im zależy na energii odnawialnej i w ogóle na energii, bo energia będzie coraz droższa.
Tak.
Prawda? Słyszałem, to mi mówili posłowie z Unii Europejskiej, nie wiem ile, jak to jest daleko, jak to wygląda, ale takie słyszałem, też słucham różnych rzeczy. No, a u nas w Polsce wszystko się niszczy, jak się patrzy w Bawarii, to tego jest pełno. Również oni mają o wiele mniejsze zasoby geotermalne, a dużo tego robią. 154 w tej chwili projekty, między innymi Jasło, które u nas ma wiercić, tam ma parę kontraktów. Również w środku miasta. I wszystko można, prawda? Jak jest dobry gospodarz, trzeba gospodarza mieć.
Proszę ojca, chyba to jest najważniejsze, że trzeba mieć dobrego gospodarza, który będzie dbał o interes kraju, ale ku temu, żeby ktoś dbał o interes kraju, są potrzebni ludzie. Ludzie rzetelni, ludzie solidni, ludzie kompetentni, którzy są w stanie wykonać wszelkiego rodzaju... wszelkiego rodzaju... Muszę zjechać na parking, proszę ojca, dlatego że tutaj mnie pan prosi.
Dobrze.
Zostanę na stacji benzynowej.
Przepraszam bardzo. Panie ministrze, to kończymy w takim razie i życzę dobrej drogi. Czyli robimy. Następna radość, robimy to też.
Następna radość, robimy serdecznie. Dziękuję.
Wszystkiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam i dobrej drogi.
Dziękuję bardzo.
I dobrego spotkań ze studentami jutro. Bardzo dobrych spotkań właśnie w Tucznie, w ramach właśnie ochrony środowiska, tych studiów i tych praktyk. Proszę Państwa, nigdy się nie poddać. Dziękuję wszystkim, którzy modlą się za nas, wszyscy, którzy są z nami, którzy nas wspieracie, najpierw modlitwą swoją, dobrym słowem. Po prostu wy jesteście tacy. Nieraz wielu z was jest tak jak Weronika na drodze krzyżowej Pana Jezusa. Bo to nasze posługiwanie. Pamiętam kiedyś w Rzymie mi ktoś powiedział bardzo ważny. Powiedział mi, proszę ojca, to będzie droga krzyżowa dla ojca. Niech ojciec wytrzyma. A na drodze krzyżowej Matka Najświętsza była i jest z nami na naszej drodze krzyżowej każdego z nas. I Cyrenejczyk się znajdzie. I różni się znajdą. Ale i Weronika też. Dziękujemy wam za pomoc każdemu z nas. My chcemy służyć jak najlepiej Polsce, Kościołowi, Polsce tej od Mieszka I, od chrztu Polski, aż do dzisiaj, poprzez Jana Pawła II. Dziękujemy i dlatego też to radio, to rozmowy, to działanie. Proszę Państwa, jeszcze jedna radość, ale to za chwileczkę już. Ale najpierw wam, ta wszystkim pieśń. Śpiewa kapela górnicza z Sosnowca.
Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża wiary. Nie wolno nam oddać. Się nie poddać krzyża wiary, nie wolno nam oddać.
Ratuj nas, Panie, pomóż, oświeca. Polska jest Tobą od tysiąclecia. Dałeś nam Matkę, my z nią zdążamy. Mario, prowadź. Z Tobą wygramy.
Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża wiary. Nie wolno nam oddać. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać.
Szatan, Ty wrogie, rozwiń różanie, Chrystus, Pan Bogiem. Z Ojcem i Duchem, w Trójcy jedyny, modlitwą czynem dziś zwyciężymy.
Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża. Nie poddać krzyża wiary.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus, Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze, witam serdecznie.
Panie Sierwę z Warszawy. Chciałbym przypomnieć mieszkańcom stolicy, że jutro będzie manifestacja w obronie, znaczy, kwestii w sprawie domagania się pomnika pomordowanych Polaków w obozie KL Warszał. Jutro o godzinie między 11 a 16, to jest na Placu Trzech Krzyży, przy kościele świętego Aleksandra. Także serdecznie zapraszamy. Myślę, że to będzie też chyba po trasie przemarszu później tej manifestacji Solidarności, która się zacznie o 12 z kolei.
Panie Robercie, ile to już jest walki takiej pokojowej, zabiegania, proszenia jednego, prezydenta drugiego, trzeciego i tak dalej, takiego błagania o to, o fragment, żebrania o parę metrów kwadratowych, żeby przypomnieć, żeby postawić pomnik, że tam tylu zamordowanych było. Pan profesor...
Jarmur Jankowski.
Tak, pan profesor Jarmur Jankowski, już świętej pamięci. On był w tym obozie, on przyjeżdżał do Warszawy, przyjeżdżał tu do Torunia, z Nowego Jorku. Mówił.
Rocznica minęła śmierci jego, druga czy trzecia, nie pamiętam.
Chyba trzecia. Tak.
Jakby można było otworzyć może tej jakoś tak przy okazji.
No, wszystkie pomysły. Dziękuję bardzo. Tak, proszę pana. Widzi pan. No i to jest też następny dramat. Następny dramat. W ojczyźnie własnej musimy żebrać o to, co oczywiste. To jest coś nienormalnego. Myślę, że Polacy powinni się zastanowić i powinni tworzyć struktury dobra. Zaczynać od siebie, zaczynać od edukacji dzieci, edukacji młodzieży, ale i edukacji znajomych, tworzyć kluby. Dlaczego nie kluby jakiegoś na przykład naszego dziennika dyskusyjne? Są bardzo dobre artykuły i dyskutujemy 5, 3, 10. Mamy taki artykuł. Trzeba to tworzyć. Trzeba to robić. I uczyć ludzi, a nie tak od wyborów do wyborów i co w telewizji pokażą, tego będą wybierać. A to jest jedna wielka manipulacja.
No ja się przyznam, że kupuję codziennie dwa egzemplarze i jeden zostawiam w autobusie, tak, czy w tramwaju.
A czy pan słyszał, ja mam różne świadectwa dostaję. Ktoś mi kiedyś napisał, że w jakimś autobusie gdzieś znalazł nasz dziennik i tak zaczął później słuchać Radio Maryja. Widzi pan? To jest też odzyskiwanie ludzi. Gratulacje. A więc jutro godzina 11 do...
Między 11 a 16 Plac Trzech Krzyży, to jest w Śródmieściu przy kościele świętego Aleksandra.
Jakoś się rozpoznacie, tak?
No na pewno oczywiście.
Dziękuję serdecznie. No i jutro życzę, żeby ta manifestacja przebiegała bardzo pokojowo, ale,
tak,
ale nie wolno być obojętnym. Nie wolno być obojętnym. Trzeba się włączać w dobro.
Prosimy o modlitwę, bo jakieś deszcze zapowiadają.
No deszcze. Ludzie, deszcze to nawet dobrze robią.
Taki jest.
Prawda? Dobrze. Tam deszcze zapowiadają.
No jasne.
Proszę pana, tak. Grat. Chcieliby.
Grat euro.
Chcieliby, nie?
Tak jest.
Żeby ludzie...
Dziękuję, pozdrawiam ojca.
Dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, tak. No, gratulacje. Róbcie dobro. Organizujcie się. Kochani, tylko wszyscy razem potrafimy coś zrobić dobrego. Tylko wszyscy razem. Proszę państwa, a jeżeli już, to jeszcze jedna sprawa. Pielgrzymka rodziny Radia Maryja, proszę państwa, do... Właśnie szukam, równocześnie mówię i szukam. Proszę państwa, tak... I tu nie widzę. Chciałbym to puścić. Już mam. Pielgrzymka do Kalisza, proszę państwa. Potrzeba ogromnej modlitwy za Polskę. Potrzeba ogromnej modlitwy za rodzinę. Rodzina to nie taki sobie jakiś, prawda, wybór na 5 minut. To jest bardzo poważna historia, żeby były rodziny szczęśliwe. Że Polacy mogli się pięknie rozwijać. Zapraszamy na tę pielgrzymkę. Posłuchajmy, jak nas zaprasza ksiądz biskup ordynariusz diecezji kaliskiej, profesor, doktor habilitowany, ksiądz biskup Stanisław napierała i dziękujemy księdzu biskupowi za to zaproszenie właśnie do świętego Józefa. Potrzeba ogromnej modlitwy. Zapraszamy szczególnie młodych. Pomyślcie poważnie o waszym szczęściu. Już o żonie, o mężu. Trzeba modlić się wcześniej, codziennie o dobrą rodzinę.
Pasterz Kościoła Kaliskiego, ksiądz biskup profesor dr habilitowany Stanisław Napierała osobiście zaprasza całą rodzinę Radia Maryja do udziału w trzeciej pielgrzymce do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu.
Bracia i siostry, diecezjanie, słuchacze Radia Maryja, serdecznie zapraszam na pielgrzymkę do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu w czwartek, 4 września bieżącego roku. W dniu tym, podobnie jak w ubiegłych latach, z różnych miejsc naszej ojczyzny podążą pielgrzymi do świętego Józefa, czczonego w kaliskim obrazie Najświętszej Rodziny. Za wstawiennictwem Józefa, głowy świętej rodziny, będziemy modlić się w intencji polskich rodzin w kraju i na świecie, zwłaszcza tych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Wzywając orędownictwa Józefa, obrońcy życia, będziemy modlić się w intencji dzieci poczętych, żyjących pod sercem matek, aby mogły się szczęśliwie urodzić. Będziemy modlić się w intencjach, które przyniosą ze sobą pielgrzymi. Wśród nich będą zapewne prośby ludzi młodych o dobrego męża, o dobrą żonę, o szczęśliwe małżeństwo. Dzięki dobroci i życzliwości ojca Tadeusza Rydzyka, pielgrzymka do świętego Józefa w Kaliszu będzie transmitowana przez Radio Maryja i telewizję Trwam. Dziękując gorąco ojcu dyrektorowi za tę medialną, wielką posługę ewangelizacyjną, zapraszam osobno was, bracia i siostry, którzy potraficie w chwilach ważnych licznie się zgromadzić na modlitwie jako rodzina, rodzina Radia Maryja. Zapraszam więc gorąco do świętego Józefa w Kaliszu w czwartek, 4 września. W czwartek, 4 września. Zapraszam wszystkich.
Mówił ksiądz biskup profesor Stanisław Napierała.
Proszę państwa, oczywiście zapraszamy już na godzinę 17.30. W czwartek, 4 września, godzina 17.30 już w Kaliszu. Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce. Warto to pamiętać. Jest tam dużo też do zobaczenia. Przyjechać wcześniej. Po drodze jest Licheń też. Możecie państwo piękną trasę zrobić sobie. I dziękujemy. Jest już wiele autobusów, ale zapraszamy jeszcze następnych. Będziemy te autobusy czytać, przypominać. Mówcie też, bardzo dobrze to zrobi, jeżeli to zrobicie ogłoszenia w swojej miejscowości, w swojej parafii, w różnych miejscach, w różnych punktach. Będzie to bardzo dobra taka lekcja, jak coś zorganizować. Wiem na przykład, w jednym z wielkich miast prawie nic się nie udawało. Żadne spotkanie, nic się nie udawało. Ale przyszedł jeden człowiek, który kiedyś był w oazach, później animatorem oaz, później jeszcze dalej poszedł. I ten jeden człowiek zorganizował na spotkanie, przyszło kilkaset osób. Trzeba się tego uczyć. Jak zrobić? Jak ta informacja ma dojść do ludzi? Nie tylko przez Radio Maryja, Radio Maryja też, ale nie tylko przez Radio Maryja, proszę państwa. A propos spotkań, bardzo gorąco zapraszamy na spotkania, o których mówiliśmy już, spotkanie w związku z sytuacją, jaka jest w tej chwili. Robimy to na wzór spotkań, proszę państwa, na wzór spotkań opłatkowych. Zapraszamy, by przyjechało was jak najwięcej. Dobrze byłoby, żeby na tym spotkaniu odprawić mszę świętą, ale to tak trzeba zbudować, by ludzie wytrzymali ten czas, by to było pociągające, żeby to trzymało ludzi. I tak, proszę państwa, cieszymy się. O, 13 września, sobota, ma być Warszawa, 17.30, parafii świętego Klemensa. Ale ja bym jeszcze proponował zastanowić się nad tym, bo tam będzie jeszcze procesja fatimska, później msza święta, jeżeli msza święta, procesja fatimska, to i kazanie, i później będą ludzie już zmęczeni, boi się, że odejdą. Czy najlepszy taki termin? Zobaczmy. Ale następne spotkanie 20 września w Krakowie, proszę Państwa, w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Górce w sobotę o godzinie 14, 20 września. Tydzień później, 27 września o godzinie 10, to jest też sobota, o godzinie 10 w Zielonej Górze. Dziękujemy pani Janinie Szymaniak za zorganizowanie tego w parafii Świętego Ducha. Tu przyjedzie pan profesor Kozłowski. W Krakowie myślę, że też pan profesor Kozłowski. Natomiast w niedzielę 28 września o godzinie 13 w Gorzowie Wielkopolskim. No nie wiem, czy to też będzie najlepszy termin. Jeżeli ci przyjdą, to żeby już nie byli głodni, bo o 13, to później będą się spieszyć na obiad i tak dalej. I tu byłby pan minister Szyszko. Zależy nam na tym, by powiedzieć o sytuacji, która jest w związku z Radiem Maryja, w związku z tą geotermią. Ale geotermia to jest tylko, powiedziałbym, taki sygnał wywoławczy, bo to jest ogromny, wielki problem, proszę Państwa. Dzisiaj rozmawiałem z panem ministrem Szyszko i mówił mi, co chcą zrobić z lasami. Mówi, lasy to jest 300 miliardów złotych w Polsce. I co ci rządzący chcą z tym zrobić, kochani? I też się o tym nie mówi. Warto to obserwować, proszę Państwa. No te wszystkie, jak mówią, obiecane jakieś tam rekompensaty za niepopełnione zbrodnie przez Polaków, też trzeba z czegoś zapłacić. Gdyby te pieniądze tylko z tych lasów były, to już nie potrzeba nam Unii Europejskiej ich pomocy. To jest dużo, dużo więcej niż te z Unii. No ale pewno Unia weźmie i te lasy, czy jak tam w każdym razie, albo na polecenia Unii coś tam zrobią. A to, proszę Państwa, ja mówię tak luźnie, wy obserwujcie. Tak, spotkanie natomiast jeszcze planuje Rzeszów w październiku. Podamy jeszcze termin, jeżeli otrzymamy. A więc, proszę Państwa, Warszawa, to jest jeszcze do dogrania. Kraków, 20 września, sobota, godzina 14, u Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Górce, mówcie jedni drugim. Zielona Góra, 27 września, sobota, godzina 10, w parafii Świętego Ducha. Gorzów Wielkopolski, 28 września, niedziela, godzina 13, parafia Świętego Stanisława Kostki, Rzeszów już w październiku. Proszę Państwa, dobrze, że w takich właśnie różnych, większych miastach można przyjechać. Zapraszamy, niech przyjadą z innych właśnie miast, z innych, od innych przyjaciół i pilnujcie też, żeby na takie spotkanie nie wszedł nie wiadomo kto. Proszę Państwa, Radia Maria by nie było, gdyby nie Wasza pomoc. I tak, wymienię parę nazwisk z parafii Przemienienia Pańskiego z Mieszkowic. Na ręce Państwa wymienionych osób składamy podziękowanie wszystkim. Wszystkim tym niewymienionym Pan Jezus to widzi i na pewno odda nam każdy dobry czyn, który czynimy, wynagrodzi nam w sposób wielokrotny. A na pewno dla jego ewangelizacji, jeżeli się trudzimy, to szczególnie. I tak, Państwo Izmajłowicz, Jania, Anna, Kot, Maria, Krzyżanowska, Bronisława, Kowalewska, Halina, Koc, Helena, Karwan, Stefania, Lemczak, Krystyna, Moszkowska, Maria, Mikucka, Helena, Mała, Danuta, Maciejewska, Irena, Piasecka, Stanisława, Podbielska, Alina, Radczykowska, Zofia i Stefania, Rylska Helena, Rzeczycka Helena, Sumisławska Wiktoria, Sobotkiewicz Helena, Ścibłowska Teresa, Sikora Stanisława, Stasia Grażyna, Długocki Marek, Sumisławska Urszula, Warda Zofia, Dobrowolska Maria. Inne nazwiska z tej listy już przeczytałem kiedyś, innym razem. Proszę Państwa, i dla Was ta przepiękna melodia. Ona jest śpiewana, śpiewana z Karauda, a teraz flety, tylko pomyślmy o tym, o tej treści, którą na pewno nie jeden z nas, Stary Krzyż. Proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witam Panią. Kto mówi skąd?
Ja dzwonię z południa Polski, z Rzepienika Biskupiego. Właśnie dodzwoniłam się tutaj. I chciałam właśnie powiedzieć, że...
Niedawno jechałem przez Rzepiennik.
Tak?
Tak, tam jest parę Rzepienników.
Jest cztery. Aha.
Cztery Rzepienniki, prawda? I tak mówi właśnie. Pani Maria, tak?
Janina.
Pani Janina. Akurat jechałem do Starej Wsi, to tamtędy, tak.
Tak.
Nie, czy do raczej zaraz. To był do na transmisję tam jechaliśmy, do Brzozowa.
Tak, no właśnie to tutaj. No właśnie teraz byłam na rekolekcji właśnie wyłaszowej i właśnie z mamą i przeżyliśmy właśnie rekolekcję uzdrowienia wewnętrznego. Właśnie teraz w sierpniu.
I kto prowadził?
Ojciec Paweł Drobot.
Ojciec Paweł Drobot, ojciec Jan Mikrut, prawda?
No, ojciec Jan Mikrut właśnie teraz chyba tam koło Zakopanego. Nie wiem, jakoś...
Tak, na Ryniasie.
A był jeszcze ojciec Łukasz Wójcik jeszcze z grupą Szkoły Nowej Ewangelizacji z Wrocławia właśnie. I tak pięknie przeżyliśmy, właśnie z mamusią byłam i w zeszłym roku też byłam. I my się tu modlimy właśnie, no właśnie za ojców i jedna osoba była, jedna pani właśnie z Torunia też była. Bardzo serdecznie pozdrawiam tam. Mówiła, że tam jakaś jej znajoma też właśnie pracuje tam właśnie w radiu i tak.
Ciekaw jestem, kto jak tej pani na imię?
To była pani Maria. A mówiła, że pani, że jej znajoma to jest pani Ania, która tam przychodzi na koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Tak.
Jak w piątki z księdzem tym...
Wojciechem Miszewskim, tak.
No i właśnie słuchamy tutaj już od 16 lat radia i troszkę znamy się z ojcem Piotrem Andrukiewiczem, bo po prostu jak jeszcze nie był, jak był jeszcze właśnie w seminarium, to tam nam trochę pomagał właśnie tam w punkcie medycznym.
Proszę, gdzie?
No i ojca Jana to znamy. Proszę?
Gdzie w punkcie medycznym?
A jak był jeszcze seminarium, to już było dawno, 25 lat temu tutaj w Tuchowie.
Aha, ale jeżeli pani tak, że Rzepiennik, to tam siostra Leonila
jest od nas, jesteśmy nawet troszeczkę rodziną.
No prawda? To pozdrawiamy ją. Siostra Leonila jest teraz we Wrocławiu.
No jest właśnie, zawsze słuchamy, mamy
ksiądz. No i ten Rzepiennik, ale w tym Rzepienniku macie też przepiękny kościół, ksiądz Bochenek.
No mamy właśnie, jakby
wybudował.
Kiedyś właśnie można było właśnie przyjechać. Właśnie
tam jest taka przepiękna historia, podobno właśnie ci Bochenkowie wyjeżdżali, Bochenkowie ich, nie wiem kto,
tak, Bochenkowie,
dziadowie.
Tutaj mamy sąsiadów, to jest rodzina właśnie.
I oni wyjeżdżali do Ameryki i dostali chleb, prawda, na drogę.
Tak.
I później ci przyjechali i przywieźli ten chleb i ten chleb jest gdzieś tam zamurowany. Oni pojechali...
No tam właśnie w kościele, to jest...
Prawda? Na pamiątkę tamtego ich, tamtej tułaczki za chlebem przyjechali, zarobili coś i nie tylko sam dom czy coś dla siebie, ale... Pan Bóg był i kościół przepiękny wybudowany.
Tak, i kościół jest wybudowany, właśnie piękny kościół, właśnie to Rzepienniku Szyrzewskim, a my jesteśmy biskupiem, ale to zaraz jeden rzepiennik od drugiego.
Jak się te rzepienniki nazywają, pani Janino?
Rzepiennik Marciszewski, Szyrzewski, biskupi i Suchy, po kolei.
Marciszewski,
od Gromnika.
Strzyżewski.
Tak, biskupi, to my mieszkamy, jeszcze jest Suchy, tutaj dalej od Olszyn.
Biskupi i...
Marciszewski,
Strzyżewski, biskupi i...
I Suchy.
Su?
Rzepiennik Suchy.
Suchy Rzepiennik.
Tak, Suchy.
Dlaczego Rzepiennik. Suchy? On jest taki suchy?
Nie ma tam ani jednej rzeki, która by przepływała przez ten...
A przez wasze przebiega, co?
Tak, przez nas tak.
A w ten kościół, co wybudowali ci Bochenkowie, to gdzie jest?
On jest w Rzepienniku Strzyżewskim, to jest nasza parafia, Aha. tylko to jest od Marciszewskiego.
Tam jest też taki...
Granica,
ale tam, wie pani co, tam był takie jeszcze piękne muzeum wsi polskiej, prawda? Czy jest jeszcze tam przy plebanii? Były takie różne eksponaty pozbierane. Ja to widziałem kiedyś z ojcem profesorem Mieczysławem, naszym zobaczyłem to.
A to ojciec był już w naszej parafii kiedyś tak osobiście?
Tak, no byłem po cichu, tam pojechaliśmy z ojcem profesorem Mieczysławem Witalisem. Tak, pojechaliśmy i pokazał mi to.
Tak.
Był taki starszy ksiądz wtedy.
Aha.
Tam jeszcze był jako, no oczywiście emeryt.
Też ale był. To może właśnie...
Nie wiem, czy Bochenek to był jeszcze, czy nie.
A to tam właśnie, bo byli do trzech braci, tak. Po kolei wszyscy.
Jeden był infuatem w katedrze, prawda?
Tak, to właśnie. No, Władysław, ten najmłodszy, co najpóźniej umarł, to no właśnie to jest właśnie...
A to on był, chyba w tym biskupim.
Nasza to jest parafia, ale właśnie to jest rzepiennik Szczyrzewski.
Tak, Szczyrzewski, przepraszam. Tak. A cztery rzepienniki, prawda? Ale to jest... Dużo ludzi tam musi mieszkać.
No trochę mieszkam. Teraz modlimy się tutaj za ojców, słuchamy już 16 lat właśnie.
Bóg zapłać. Pani Janino, a dzisiaj pani coś trochę przeziębiona, nie?
No właśnie to sadzka, tak. Bo gdzieś te upały po prostu, gdzieś coś zimnego się... Pije i potem po prostu ja troszkę tak choruję, troszkę też, ale modlę się cały czas. Na odpuście też byłem z mamą właśnie, jak było Radio Maria, transmisja była tam.
Pięknie.
Ojciec podawał nam komunię świętą tam na przedstawieniu.
To było tak po lewej stronie trochę tego, prawda?
No tutaj tak
jak od ołtarza.
Od ołtarza, tak jak Egambona jest.
Tak.
No. To z mamą byliśmy.
Pięknie. No. Było piękne spotkanie, no
tak
to było w Tuchowie.
Tak się dodzwoniłam, sobie myślę, może się dodzwonię. Dosyć trudno się dodzwonić, ale właśnie tak...
Ja tak nie odbierałem telefonów, bo tyle różnych spraw, ale też ciekawe sprawy i radosne sprawy. Dużo radosnych spraw, to co tak, rodzina no Radia Maria tak, robi,
cieszymy
prawda?
Cieszymy się to, co radosne, to się cieszymy, wspieramy. Jak możemy, to co przykre, to też bardzo tak cierpimy razem. Tak,
ale nie, ale pani Janino, gratuluję, że jedziecie na rekolekcje, że spotykacie się. To już jest organizowanie się, to jest pogłębianie siebie, prawda?
No też właśnie, jeszcze ojciec Paweł nas tak przepuścił na chwilkę właśnie tam do sanktuarium, bo tam z Wrocławia były osoby, to troszkę tam, ja tam właśnie porozmawiałam, bo chcieli zobaczyć tam, no po prostu... sanktuarium i tam...
Czyli w Tuchowie. Byliście w Tuchowie też, prawda?
No.
A w ten Tuchowie jest pięknie, pięknie.
Zobaczyli tam właśnie parę osób. Tak nas troszkę wypuścił.
A ile było na tych rekolekcjach zamkniętych? Jaka grupa? Duża?
A było 55 osób prawie.
No to było już pełno, to już tam więcej nie mogli przyjąć.
No więcej już nie weszło.
Nie, bo tam już nie ma takich warunków na więcej. A to już jest piękne, tu można... Gratulujemy ojcu Pawłowi. Piękną
no tak,
sprawę.
Po prostu, wszystko się wydaje po prostu.
Bardzo,
tak.
Bardzo gorliwy
kapłan. Miła atmosfera i tak pięknie po prostu.
No ale tam jest bardzo ładnie na tej Lubaszowej, nie? Taka
no jest,
natura.
Jest, no. Taka góra wysoka, że tak. Po prostu ale takie są, takie oczka wodne są, takie piękne też las.
Tak, jest gdzie
można pospacerować.
Pomedytować. Jakkolwiek w Rzepienniku też jest bardzo ładnie.
No zapraszamy
bardzo.
Tutaj właśnie.
A tak przyjeżdżałem, i tak patrzyłem, taki rzepiennik, że to tak radośnie.
No właśnie, przepraszam, bo nas teraz...
I grybu, nie, co to było po drodze? Gromnik.
Gromnik i, Golanka.
Jechałem raz od strony Dunajca, tam z tamtych stron, prawda? Od strony Zakliczyna.
Od Zakliczyna, to właśnie.
Bo tak trzeba było naokoło jechać, żeby, bo te drogi są takie, tak, główniejsza droga
no
jest taka, za dużo samochodów, to bocznymi drogami i tak. I było, ale bardzo ładne tereny. Przepiękne.
No też mamy właśnie tam... teraz nowego proboszcza, który jest kolegą ojca Sylwestra Cawały właśnie. Serdecznie go też pozdrawiam.
I ojca, i tego proboszcza pozdrawiamy i pozdrawiamy też ojca Cabały też, wszystkich.
No właśnie.
I też. Ojca Mikruta też pozdrawiamy na rekolekcjach i wszystkich.
A proszę ojca, na odpuście właśnie widzieliśmy się tak osobiście z ojcem Dariuszem i z ojcem Grzegorzem. Też tak. Ojciec Grzegorz też jest troszeczkę naszym takim bliskim, bo tam wujek jest z tych stron, co ojciec Grzegorz pochodzi z Helemby właśnie tam do tego kościółka należała teraz do nowego, a blisko też ma działkę jego mamusia. To serdecznie pozdrawiam i całą rodzinę, bo to mój krzestny właśnie, krzestny ojciec ma właśnie też tam działkę, jego córka tam niedaleko, na Śląsku.
Pięknie. No
tak, po prostu trochę pięknie. Się znamy.
Bardzo.
Kiedyś, jak byśmy mogli, to tam do Torunia chcieć by to odwiedzić.
A jeszcze pani nie była w Toruniu?
Nie, no bo kawałek to też tak po prostu mamusia też no już tak. Nie ma tak zdrowia, co nie wiem, właśnie kiedyś jakby z kimś tam po prostu.
No tak.
Może kiedyś jakby. Tak samo zapraszamy ojca i wszystkich tutaj. Ojcu, proszę pozdrowić, przekazać tą serdeczne pozdrowienia.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. No i panią pozdrawiamy gorąco i wszystkich. Zapraszamy też pani Janino do Kalisza. Ale...
No właśnie tak myślę. To jest dosyć kawałek drogi, ale właśnie nie wiem, bo to jakby jakaś pielgrzymka. Teraz była od nas pielgrzymka, ale tam do Lichania i do Warszawy.
A niedługo będzie transmisja. A we wrześniu, chyba 22 września, jeżeli dobrze pamiętam, będzie transmisja w Rzeszowie w katedrze.
A no właśnie, tam też mamy znajomą z rekolekcji, tam panią Krysię też... Paszkiewicz, też ją pozdrawiam właśnie, no. Rzeszowa.
To zapraszamy. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz.
Wszystkiego najlepszego. Tak jest. Bardzo jesteśmy z ojcem. Podziwiamy ojca po prostu. Ojciec po prostu...
A robimy to, jak pani myśli, powinniśmy się poddać czy nie z tą geotermią?
No nie, właśnie, w ogóle
jak tak
nie.
Się można poddawać?
Nie można się
nic nie oddać,
poddać,
nigdy się nie poddać,
do
koniec.
Przodu.
Prawda? I do alleluja, no. I do przodu, prawda?
Tak.
Tak jest, tak jest. Tak jest. I Polskę, o Polskę dbać, o wychowanie, o wszystko, co dobre. Tak, tak, bo to...
To jest wszystko ważne. Tatuś zawsze, jak żył mój, to on tam po prostu zawsze... Poważał ojców po prostu bardzo, bardzo poważał. Wiedział, mówił, że na ojców zawsze można liczyć, po prostu.
I chodziliście do Tuchowa wtedy z tatusiem?
Tak, tak. A tatuś też po prostu był oddany Matce Najświętszej Polski zawsze przed obrazem, bo modlił wszystko po prostu. Wszystkie tak. Łaski, zdrowie i błogosławieństwo świętej.
Tam są pobożni ludzie, dobrzy ludzie.
Tak. Tak. Już zmarł 15 lat temu po prostu. Mhm. Troszkę był starszy od mamy. Właśnie zmarł.
No cóż, to wszyscy tak. I właśnie bardzo, bardzo ważne, jak my żyjemy.
No właśnie.
Prawda? Tak żyć.
Aby myśleć, żeby
wszyscy po nas płakali, żebyśmy się śmiali. Prawda?
Tak. To jest najważniejsze w życiu.
Tak.
Po prostu serdeczne życzenia składamy i żeby ojciec się nie poddawał. Jak jeszcze kiedyś się dodzwoni, mam nadzieję, że jeszcze się dodzwoni.
A kto tam jeszcze w domu jest?
A jeszcze z mamusią, siostra, córeczką i jeszcze z mężem.
A oni słuchają czy wyłączyli radio?
A oni teraz już akurat poszli spać, bo już zmęczeni po prostu. Nawet teraz mój szwagier właśnie pracował wczoraj, przedwczoraj tam był Baszoły, bo nie z hydraulikiem właśnie tam, coś tam koło właśnie kanalizacji tam.
No
tam właśnie tam z firm, z Jodówki tam.
Jodówka Tuchowska.
Tak, tak, no i właśnie troszkę tam, bo czasem tam...
A tam blisko, tam coś, blisko są Olszyny, Szerzyny.
Tak, Szerzyny, Ołpiny.
Ołpiny, tak.
Żurowa,
tak, wszystko pięknie.
Gorlice w tę stronę. To ojciec wie, bo przecież ojciec też tutaj trochę bywał w naszych stronach.
No w seminarium, to myśmy tam no wszystko, właśnie. Na rowerach żeśmy jeździli.
Mówię, żeby z ojcem jakoś, tak miło mi, że się zadzwoniłam właśnie, serdecznie pozdrawiam. Od nas wszystkich pozdrawiamy.
Świetnie, to ja dziękuję serdecznie.
I będziemy tu się modlić za ojcem, ja tam troszeczkę parę groszy posyłam. No dużo nie mamy takie po prostu, jak pieniążków, no ale ile tam możemy, no.
Mhm.
Parę groszy, żeby tak, po
no,
prostu
proszę panią. Nie, no,
jakoś wspierać. No.
Jakby jeżeli wszyscy będą pomagać,
no
to przeżyjemy.
No właśnie, żeby wszyscy pomagali, to by to inaczej wyglądało. Tak to po prostu.
Mhm. Ale nie przejmujmy się. Jest dobrze, no. Prawda?
No właśnie.
Jest dobrze.
To było jakoś po prostu...
Tak. I nic, tylko się nie łamać. I alleluja, i do przodu.
To co i sobie robią tam w Toruniu, to... Wszystko się uda, po prostu. Ja wiem, wierzę w to, że się wszystko uda. Matka Najświętsza wszystko tak ułoży, że będzie dobrze.
Tak, no.
Pozdrawiam wszystkiego. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo, bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem
Bóg
Bogiem.
Bóg zapłać, Bóg zapłać. Tak, proszę Państwa, no i po prostu już musimy kończyć. Tak, będziemy kończyć. Może mi się uda jedną taką piosenkę na dobranoc Państwu puścić. Bardzo ją lubię też. Zobaczę. Już szukam. Tak, mam. Proszę Państwa, śpiewa zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego. Tak. Już mam. I dziękuję już serdecznie za uwagę. Za chwileczkę Duc in Altum. Zapraszamy serdecznie. Czyli Wypój na głębie o duchowości. Ten kwadrans duchowość chrześcijańska. Ksiądz profesor Marek Chmielewski mówi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszamy. A więc ta sprawa uczelni i studiów. Studia kierunki ciekawe, ale i bardzo wartościowi profesorzy, wykładowcy. Czytajcie Państwo w naszym dzienniku informacje, przekażcie innym. Takie będą Rzeczypospolite, jak i młodzieży chowanie. Od studiów zależy osobowość człowieka i przyszłość jego, a może i wieczność. A i wieczność. Tak trzeba patrzeć dalekosiężnie. Druga sprawa to co mówiłem, proszę Państwa, to geotermia. Mówimy, że robimy dalej. Robimy dalej. I chcemy to robić z Wami wszystkimi. A dlaczego to chcemy robić? Żeby pokazać, że Polska ma coś takiego. To jest pierwsze. To jest odpowiedź na to, co chcieli profesorzy. Pan profesor świętej pamięci Julian Sokołowski, pan profesor Ryszard Kozłowski, pan profesor Zimny z Krakowa. Proszę Państwa, ci profesorzy i inni profesorzy, oni nas do tego zmobilizowali, przygotowali te projekty, myśmy to przekazali dalej do odpowiednich urzędów i znacie los tego. Pan profesor Sokołowski, jak pracował nad tym projektami przez 52 lata, to mówił o jednym, zabraniali mu o tym mówić. Pisał o tym pan profesor Zimny. Niedawno w jednym z artykułów w naszym dzienniku. Proszę Państwa, po prostu wtedy komuniści zabraniali o tym mówić. Ja pamiętam z domu rodzinnego, jak krewni pracowali przy tych odwiertach, szukali tego, to po prostu jak coś znaleźli, to kazali w tamtych czasach komunistycznych zabetonować to. I dla nas tego nie było. A teraz chcemy pokazać, że my to mamy. I widzicie, widocznie niewiele się zmieniło jak z komunizmem, bo też zabraniają. A jeżeli to wyjdzie, jeżeli nawet to by wyszło, tak sobie myślę i myślimy tu ojcowie, jeżeli by to wyszło, niech wtedy Polacy wszyscy nacisną. Niech nacisną w swoich gminach, w swoich miastach, wioskach. Szukać energii. Energia drożeje coraz bardziej. Szukać energii tańszej, odnawialnej, takiej, która ma być. Ma być w Polsce ileś procent, już nie pamiętam, 7-10% już za parę lat. A nic, nie ma widoków, że będzie to, bo nie ma takiej polityki, żeby to robić. Proszę Państwa, są na to pieniądze. Tylko na to. W tej chwili ten fundusz ma na to przynajmniej 10 miliardów złotych. Na ten cel. Na ten cel. To nie są jakieś... I co oni planują zrobić? Tutaj myśmy dostali tą koncesję na 2 lata. Jeżeli nie zrobimy, to ktoś inny to weźmie. I tylko kto? A jeżeli by nam to wyszło, daj Boże, to przecież my zawsze tu nie będziemy też. Ale trzeba myśleć o przyszłości. Dlaczego nie myśleć na przykład o tym, żeby wspomóc uczelnie? Żeby studia były, jeżeli nie najtańsze, to nawet za darmo. Żeby młodzież mogła się uczyć. Dobrych profesorów mieć, bardzo dobrych, studia darmowe, ale na to trzeba mieć pieniądze skądś. Dlaczego by tego tak nie zrobić? Dlaczego studia? Bo to jest przyszłość Polski i świata. Dobrze, ludzie kompetentni i szlachetni. I na takie studia zapraszamy. Telefon do naszej uczelni, proszę Państwa, to jest 610 71 20. Tak tu mam. Nie, przepraszam, o nie. 610-7200, 610-7200, a podyplomowe 610-7120, tak tu jest też, to sprawdźcie Państwo, 056. I adres internetowy, czy strona internetowa, popatrzcie się, www.wskasim.edu.pl i patrzcie, mówcie też innym, także Polonii. Zależy nam na młodzieży polonijnej, proszę Państwa, ważne mieć dobre fundamenty. I tu kulturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Międzynarodowe studia kulturoznawcze. Bardzo dobrze profesorzy polscy i amerykańscy w języku angielskim. To są takie też studia. I studia podyplomowe. Bardzo ciekawe. Zasady wykorzystania funduszy unijnych to będą jednosemestralne, bardzo takie skondensowane. Jak wykorzystać? Już na tych studiach praca dyplomowa to jest często praca, chcielibyśmy, żeby tak było, to zależy od studentów też, praca, jaki projekt chcesz złożyć, zrobić już projekt o dane fundusze. Zrobić taki projekt, to jest praca dyplomowa pod kierunkiem tych właśnie wszystkich wykładowców, proszę Państwa. Także już tu przychodząc przygotowujecie taki projekt. Inne studia podyplomowe to dwusemestralne dziennikarstwo, inne retoryka i komunikacja społeczna, jeszcze inne relacje międzynarodowe i dyplomacja, takich ludzi potrzeba. Jeszcze coś innego, grafika komputerowa i techniki multimedialne i jeszcze coś innego, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza. O tym mówił pan minister, pan profesor Jan Szyszko przed kilkunastu minutami też. I wreszcie zastosowanie informatyki w dydaktyce. Oczywiście studia uzupełniające magisterskie to jest politologia, 4 semestry i tu specjalności polityka społeczno-ekonomiczna i inna specjalność komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Oczywiście na te studia uzupełniające, nie tylko po naszych studiach licencjackich. Zapraszamy studentów innych też, tych, którzy chcą coś więcej. I proszę Państwa, studia licencjackie, 6 semestrów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, tu jest specjalność kultura medialna, na politologii, specjalności polityka społeczna, polityka międzynarodowa, bardzo ważne to jest, kulturoznawstwo, specjalność kultura audiowizualna i turystyka kulturowa. A więc na turystykę przygotowujemy ludzi, przeróżnych przewodników, organizatorów właśnie tego życia kulturalnego, turystyki, wczasów, ale i pielgrzymek, kochani. Duszpasterstwo pielgrzymkowe też to trzeba wziąć pod uwagę. I wreszcie studia inżynierskie. Masz tytuł inżyniera po 7 semestrach. I tutaj specjalności techniki multimedialne, grafika komputerowa. Powiedzcie Państwo innym o tych wszystkich. Dziękuję już za uwagę i Wam wszystkim na koniec ta pieśń i zaraz już Duk in Altum wypłynie na głębię. 23:40. Dziękuję za spotkanie z Państwem i szczęść Boże.
Zapada smrok, już świat ukołysa. Znów jeden dzień podfrunął nam jak ptak. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. Panience swej ostatnie światła zgasną, opieka Twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym wsiom ukołysanym miasto, Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. Uśpionym wsiom.
Cheers.